gdzie dwoje lub troje, tam ja jestem. I taka myśl mi nagle błysnęła, na kim my koncentrujemy naszą uwagę? Na tej dwójce czy trójce, czy na Jezusie, który powiedział, że ja jestem? A kiedy Pan Jezus mówi ja jestem, to nie musimy się wcale domyślać, wmawiać sobie, tylko doświadczać możemy Jego obecności. I dzisiaj też chciałbym, aby nasza uwaga była skoncentrowana na Jezusie Chrystusie, na Bożym Słowem. Chcę, abyście słuchając mnie dokonali takiej segregacji. To, co ja będę mówić, potraktujcie jako plewy. Ale gdy będę cytować Boże Słowo, przyjmijmy je i budujmy na niej swoją wiarę. Takim programem ramowym mojej służby są słowa z listu apostoła Pawła do Koryntian. Ja myślę, że je dobrze znamy. To jest pierwszy list, drugi rozdział, pierwsze wersety. A ja, gdy przyszedłem do was, bracia, myślę, że siostry miał również na uwadze, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Uznałem bowiem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Przybyłem do was w słabości i lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i moje zwiastowanie nie były głoszone przez przekonujące słowa mądrości, ale przez ukazanie ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, ale na mocy Bożej. I dlatego dziękuję wam, dziękuję Bogu, że takie jest ustawienie tutaj w tej kaplicy, ponieważ jest ona, to nabożeństwo transmitowane, nagrane, potem można będzie oglądać i kamera widzi mnie i widzi krzyż w tle. Chcę szczególnie to podkreślić, dlatego że dzisiaj często kaznodzieje występują, a za plecami mają instrumenty muzyczne, perkusje. I zanim pojawi się głos na monitorze, to myślą, że to jest sprzedawca instrumentów muzycznych w sklepie muzycznym. Ja chcę mówić o krzyżu, ja chcę mówić o Chrystusie, ja chcę mówić o tym, co On dla nas uczynił. Przedstawiłem już, gdy proszono mnie o zgodę na transmisję i nagrywanie, cieszę się bardzo, że przepisy RODO są tak tutaj pieczołowicie przestrzegane, przedstawiłem tytuł mojego zwiastowania. Temat, to zobaczymy, jaki będzie. Ale tytuł jest taki. Przypowieść o trzech wędrowcach. Nie szukajcie w Ewangeliach tej przypowieści, ponieważ jej nie znajdziecie. Ale znajdziecie wszystko, co powiem. Kiedyś z kimś rozmawiałem i powiedziałem, że wierzę w Trójcę Świętą, a on mówi, a pokaż mi, gdzie jest napisane. Nie znajdziecie tego słowa w Bibliach waszych, prawda? Ale wszyscy wierzymy w Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, prawda? Jest tyle wersetów, które utwierdzają nas w tym przekonaniu. Przypowieść o trzech wędrowcach, czyli będzie mowa no właśnie, wczoraj z Romkiem rozmawiałem, jak tutaj odmienić wyraz iść. O iściu. O chodzeniu. Aby chodzić, trzeba mieć drogę. I to są dwie główne myśli. Ja miałem problem, bo byliśmy na konferencji, na której przemawiali wspaniali bracia i do nas, pastorów, kaznodziejów, mówili, jak lepiej zwiastować Boże Słowo. I brat Jim Cymbala mówi, kiedy mówisz o 11 punktach w swoim kazaniu, to mówi, bądź pewny, że ludzie tego nie zapamiętają. No i ja musiałem te kilkanaście punktów jakoś tam przerobić i są tylko dwa. Tak mam nadzieję, że zapamiętacie. Będę mówić o drodze i będę mówić o chodzeniu tą drogą. Droga służy do przemieszczania się. Jak wiecie, z pewnością wcześniej też mówiliśmy, gdy spędziliśmy kilkanaście lat w Stanach Zjednoczonych, tam te drogi w tej chwili też w Polsce są bardzo dobre, ale ja pamiętam jeszcze czasy z poprzedniego wieku, a mnie uderzyło tam piękne autostrady. I opowiadano mi, jak pewna pani w niedzielę rano jechała autostradą, jak to się mówi, pod prąd. No i w pewnym momencie oczywiście policjant ją zatrzymał. Zatrzymał i pyta się, dokąd pani się tak śpieszy. A ona mówi, oficer, bo to oficer się mówi do policjanta, mówi, oficerze, ja się śpieszę, bo już jestem spóźniona na nabożeństwo, ale coś mi się wydaje, że chyba już się skończyło, bo wszyscy wracają. Aby się poruszać, trzeba znać i przestrzegać zasady, prawda? My o tym dobrze wiemy. Kiedy byłem w Anglii, pewien Brytyjczyk próbował przekonać mnie, że lepiej jest jeździć po lewej stronie niż po prawej, tak jak my tu na kontynencie jeździmy. Mówi, że nawet kiedyś próbowano zmienić, ale ponieważ to byłby zbyt kosztowny eksperyment, więc powiedziano, że wpierw samochody osobowe przestawią na prawą stronę, a później po roku ciężarowe. Także pewnych rzeczy nie da się zrobić, ale kiedy mówimy o Bożym Królestwie, to z wiarą możemy przyjąć zasady, które wydają nam się nieraz nie do przyjęcia. Potrafimy je przyjąć i się do nich zastosować i stwierdzimy, że to działa. Kiedy mówimy o chodzeniu, to z tym kojarzy się słowo pielgrzym, prawda? Czyli pielgrzym to jest ktoś, to jest człowiek, który przemieszcza się, który korzysta z drogi lub bezdrożami się porusza i idzie z miejsca na inne miejsce podróża. I słowo pielgrzym, od razu wiecie, ja jestem człowiekiem starszej daty. Tutaj brat mi przypomniał nawet 35, a my już byliśmy w służbie. Wędrówka pielgrzyma. Kto z was czytał? No jest parę osób. Jest paro. Wiecie, ja dzisiaj stwierdziłem, że ludzie bardziej czytają Władcę Pierścieni. I tam znajdują nawet jakieś biblijne prawdy. Nie wiem, jak oni to robią. W każdym razie Wędrówka Pielgrzyma jest wspaniałą książką. Kiedyś ta książka, Pilgrim's Progress, ona była drugą książką, jeżeli chodzi o lekturę książek na świecie. Pierwszą oczywiście Biblia. Drugą książką po Biblii, którą najwięcej ludzi czytało. A dzisiaj no, parę osób tylko tutaj pokazało, że czytało tę książkę. O czym jest ta książka? Nie będę oczywiście je streszczać. Możemy jeszcze znaleźć nawet w PDF-ie i w internecie, ściągnąć sobie. Nie trzeba nawet wydawać pieniędzy, możemy, bo prawdopodobnie już nie ma tego wydania drukowanego, chyba że ktoś zachował jeszcze antyczne. Pewien człowiek stwierdził, że ciężar życia tak go przytłacza, że musi coś z tym zrobić. I ani żona, ani dzieci, nikt nie był zainteresowany, by mu pomóc. I taki zakłopotany stoi i nie wie, co robi, i pojawia się wtedy ewangelista. I pozwólcie, że taki króciutki fragment z tego wstępu do książki przeczytam, by zachęcić was do tego właśnie myślenia w tym kierunku. Ewangelista mówi tak, jeśli taki jest twój stan, to czemu tkwisz w miejscu? Na co strapiony odpowiada, gdyż nie wiem, gdzie mam uciec. Wtedy ewangelista dał mu zwój pergaminu, na którym były napisane słowa: można uciec przed nadchodzącym gniewem. Mateusz 3,7. Ów mąż przeczytał to i patrząc prosto w twarz ewangelisty zapytał, dokąd mam uciekać? Ewangelista pokazał mu ręką szerokie pole i zapytał, czy widzisz tam po drugiej stronie małą, wąską bramę? Mateusz 7,13, 14. Nie widzę, odpowiedział. Wówczas ewangelista znowu pyta, a czy widzisz tam po drugiej stronie światło? Psalm 119, 105. Zdaje się, że widzę. No to, mówi ewangelista, nie spuszczaj zeń oczu i zdążaj ku niemu, a zobaczysz bramę. Gdy do niej zapukasz, tam powiedzą ci, co masz czynić dalej. I zachęcam do lektury tej wspaniałej książki. Pan Jezus, gdy chodził po tej ziemi, wiemy, tłum za nim podążał. Ale Pan Jezus sam często mówił o tym, bo zdawał sobie sprawę, że nie wszyscy, którzy idą za nim, tak naprawdę są zainteresowani tym, co on przyniósł. On przyniósł Boże Królestwo. I pewnego razu Łukasz opisuje w 13 rozdziale, gdy przechodził przez miasta i wioski, Łukasz 13, 20-24, nie wiem, czy ktoś śledzi. Ja będę czytać te fragmenty i na wstępie chcę zaznaczyć, bo jeżeli zauważycie, że trochę inny jest przekład, niż wy macie w swoich Bibliach, ja parę lat temu postanowiłem korzystać, ujednolicić cytowanie z Biblii tak zwanej ekumenicznej. Gdy stwierdziłem, że jest bliższa oryginałowi niż inne tam przekłady, które były dostępne. W tej chwili zmieniłem już trochę swoje nastawienie, bo mamy bardzo, zresztą bardzo lubiłem Biblię Gdańską. Ja się nawróciłem na Biblii Gdańskiej, ale jak wiecie, ta oryginalna Biblia Gdańska zapisana jest archaicznym już polskim językiem. Nie wszyscy nawet rozumieją. Ja już niektórych słów nie rozumiem i dlatego mamy dzisiaj trzy tłumaczenia nowe Biblii Gdańskiej, które po prostu są tym samym tłumaczeniem, ale język jest poprawiony. Mamy tak zwaną nową Biblię Gdańską, mamy uwspółcześnioną Biblię Gdańską i od ubiegłego roku mamy dzisiejszą Biblię Gdańską, którą nabyłem i ją mam tutaj przy sobie. Ale to, co przygotowałem jeszcze, korzystałem z Biblii Ekumenicznej, dlatego będę... A jak zauważycie, że nawet czytając Biblię Ekumeniczną, będę odwoływać się w niektórych miejscach do Biblii Gdańskiej. Dlatego wróćmy do tekstu. Przechodził Jezus przez miasta i wioski, nauczał i zdążał ku Jerozolimie. Ktoś go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? A on odpowiedział, starajcie się wejść przez wąskie drzwi, a właśnie w Biblii Gdańskiej jest napisane przez ciasną bramę. Bo wielu, mówię wam, będzie chciało wejść i nie będą mogli. Zastanawiające, prawda? Dlatego wróćmy do tego podstawowego tekstu, który mówi nam o drodze i o bramie, która umożliwia wejście na drogę. To jest oczywiście Mateusz 7, 13 i 14 wersety. Pan Jezus w kazaniu na górze mówi tak, wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I moje cytowanie dzisiaj tego fragmentu nie będzie służyło, by rozwinąć myśl o dwóch drogach, wybór właściwy i tak dalej. Chcę tylko na niektóre momenty zwrócić naszą uwagę, a przede wszystkim bardzo często, gdy mówimy o tej wąskiej czy ciasnej bramie i wąskiej drodze, to bardziej się koncentrujemy na bramie, prawda? Że trzeba przejść przez tą ciasną bramę, że trzeba przejść na... i tak dalej. Ale wiecie, że po przejściu przez ciasną bramę czeka nas wąska droga. Przejście przez ciasną bramę to jest często moment. To jest chwila decyzji, nawrócenia, narodzenia się na nowo, zdecydowanie pójścia za Jezusem, przyjęcie Jego zaproszenia, pójdźcie do mnie wszyscy, prawda? Wchodzimy na... i właśnie, wiecie, bo ja zauważyłem, że często ludzie tak akceptują tą ciasną bramę, bo często ona jak gdyby jest skrócona do czegoś takiego jak podejmij decyzję. Kaznodzieja mówi, przyjmij Jezusa. Nawet mówi, powtarzaj za mną słowa modlitwy. I mów tak, Boże Ojcze, jestem grzesznikiem i tak dalej. I ten ktoś powtarza i mówi już, chwała Bogu, jesteś narodzony na nowo i teraz możesz żyć sobie. No i ludzie żyją jak chcą później, prawda? Bo nie są nauczeni tego, że muszą każdego dnia iść wąską drogą. Bo szeroką drogą wszyscy dotychczas szliśmy. Nadal większość ludzi idzie tą szeroką drogą, prawda? Tu jest powiedziane przestronna droga. Ale my, przechodząc przez ciasną bramę, zdecydowaliśmy się wejść na wąską drogę. No i co to znaczy ta wąska droga? Wiecie, tu w górach Romek nas woził trochę tu aż do Wisły, gdzieś tam i niektóre drogi były tak wąskie. Ja powiedziałem, że kiedyś słyszałem jakiś gość z zagranicy, którego ja wiozłem, mówi, że w Polsce wszyscy kierowcy są bardzo wierzący. Ja mówię, a czemu tak sądzisz? No bo oni zawsze wierzą, że jadąc na zakręcie nie ma nikogo, który by z przeciwnej strony jechał. Wąska droga. To nie tylko to, co my nieraz widzimy, że jakaś wąska dróżka tam jestem. Jest. Drodzy, ja jestem takim człowiekiem, że gdy czytam Biblię, gdy chcę, jak to się mówi, wgryźć się w jakiś temat, poznać tę prawdę. Mamy różne tłumaczenia i to jest moje osobiste zdanie. Większość tłumaczeń to są komentarze tylko do tekstu biblijnego. Jest niewiele takich przekładów, które bardzo dobrze nam oddają. W języku angielskim to jest King James Bible, czyli version, czyli Biblia króla Jakuba. I niektórzy tak mocno w nią wierzą, że uważają, że właśnie apostołowie po angielsku ją napisali. Nie, nawet są takie kościoły, że nie wolno z innej Biblii korzystać. My w Polsce mamy Biblię Gdańską. I kiedyś to była jedyna. Ja dziękuję Bogu, że miałem tą i rodzice mi kazali wpierw czytać, a potem sam chciałem czytać, kiedy się nawróciłem. I tak, gdy patrzę w kalendarz, w sierpniu będzie 60 lat, kiedy podjąłem decyzję przyjąć Jezusa, przyjąć Jego zaproszenie, gdy narodziłem się na nowo i gdy doświadczyłem w swoim życiu tak ogromnej przemiany, że ta Biblia, którą miałem i dotychczas musiałem czytać, bo mi tata kazał, od tego momentu trudno było mi ją wyrwać z ręki. Tak bardzo chciałem. Tak bardzo chciałem, że po roku zamiast iść na Politechnikę, tak jak sobie planowałem, to poszedłem na Chrześcijańską Akademię Teologiczną, by lepiej poznać Biblię, by poznać języki oryginalne, by można było poznać głębiej treść tego, co mamy napisane w naszej Biblii. Dlatego cencie swoich nauczycieli, jakich macie, którzy was nauczają i wykładają wam prawdę Bożego Słowa. Wiecie, i w oryginale tam mamy słówka, które właśnie dają nam pełniejsze poznanie. Ja nie będę was tutaj greki uczyć, ale ta przestronna droga, słowo przestronne znaczy luźny. To jest właśnie, może powiem, to jest platus, czyli już nam z czym się kojarzy, prawda? Czyli coś, co jest płaskie. Wy tu nie macie płaskich krajobrazów, ja mieszkam w Poznaniu, to tam jak wyjdę z miasta, to wszystko jest płaskie. Jest przestronne. Wiecie, to słowo przestronne znaczy, że jest dużo miejsca. Każdy ma własną przestrzeń. Każdy robi to, co uważa za właściwe. Był taki czas kiedyś w Izraelu, kiedy nie było króla, nie było proroku i wtedy każdy robił to, co sam uważał za dobre. Wiecie, większość Polaków, szczególnie młodych, słucha swego guru, który mówi rób ta, co chce ta. Rozumiecie to hasło, prawda? I tak najczęściej ludzie postępują. Ale żeby tak postępować, no to wiecie, ktoś, kto idzie obok, to mu przeszkadza. Więc ta szeroka, przestronna droga, to są takie warunki, gdzie każdy może iść razem wszyscy, ale każdy robi, co chce. Ludzie niektórzy nazywają to wolnością. No ale wiesz, co to za wolność, jak drugiemu wchodzisz w drogę, prawda? Nie chcę o tym mówić. Natomiast co znaczy wąska droga? To słowo wąskie, wąska droga, znaczy ściśnięci. Wiecie, że można... Tłum to znaczy również tłum. Bo my często słowo tłum kojarzymy sobie od razu... 150 tysięcy, pół miliona, marsz kiedyś polityczny zorganizowali, mówili, że milion nawet wyszedł na ulicę Warszawy. Tłum. Nie, nie. Ja jadę nieraz tramwajem, jest taki tłum, że ciasno stoi, a tam no, kilkadziesiąt osób tylko jest. Ta wąska droga to jest życie, bo ja nie mówię o drodze, o takim fizycznym chodzeniu, rozumiemy, prawda? Teraz będziemy mówić o drodze i tak dalej. Ale mówimy o tym naszym wspólnym maszerowaniu, o tym wspólnym poruszaniu się. I wąska droga to są takie warunki, że my jak gdyby zmuszeni przez te gabaryty drogi jesteśmy do tego, by iść razem blisko siebie, by odczuwać. Wiecie, że to słowo również użyte jest, bo ono 10 razy chyba występuje w Nowym Testamencie, ono użyte jest cierpieć ucisk. Cierpieć. Właśnie z tego tytułu. Jezus zaprasza nas na tą drogę. Świadomy, Jezus jest świadomy tego, na jaką drogę On nas zaprasza. My często myślimy, że Jezus zaprasza nas, abyśmy, tak jak ten pielgrzym tam w tej książce, jego pragnieniem było zrzucić ten ciężar, ten grzech, zrzucić siebie. Oczywiście, o to chodzi. Dlatego podstawowe słowo, które mnie przekonuje do tego, by pójść za Jezusem, to właśnie 60 lat temu, tego wieczora, kiedy była ewangelizacja na obozie młodzieżowym w Olsztynie, gdzie ja uczestniczyłem, kaznodzieja czytał, pójdźcie do mnie wszyscy, czy przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I wystarczyło mi, aby pójść do nich i powiedzieć, bracia, ja chcę oddać swoje życie, ja chcę się pozbyć ciężaru, ja chcę się pozbyć tego, że ja zmuszam siebie do czytania Biblii, zmuszam siebie do modlitwy, by iść na nabożeństwo, no bo tak rodzice mnie nauczyli, bo wypada, bo jestem ewangelicznym chrześcijaninem, a nie katolikiem. I dlatego, wiecie, to ciążyło, to jak ten pielgrzym tam, już miałem dość tego, że muszę to robić, prawda? I poprosiłem o modlitwę, pomodlili się razem ze mną i wstałem i wydawało mi się, że na ten sam Henryk jestem, mam tyle samo lat, nic się nie zmieniło, ale tak jak powiedziałem, następnego dnia nagle wszyscy poszli na wycieczkę do lasu, no być na obozie, nie iść na wycieczkę do lasu, prawda? A ja się cieszyłem, że obóz opustoszał, ja pod gruszą mogłem usiąść, wziąć moją Biblię i czytać. I czytać. I szczególnie list do Tymoteusza. Był taki bliski mi, taki zrozumiały, jakby ktoś do mnie mówił. To jest coś, co jest nowego, drodzy. Ale zauważmy, że Jezus, kiedy zaprasza, mówi, wszyscy utrudzeni, obciążeni, ja wam dam ukojenie. To nie jest koniec. Bo my często, wiecie, tak pół wersetu weźmiemy, pasuje nam, cieszymy się, skaczemy z radości, a tam jest coś więcej powiedziane. Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Weźcie na siebie moje i uczcie się ode mnie. Więc on zapowiada jakąś kontynuację, właśnie drogę, na której będziemy się czegoś uczyć, poznawać, coś robić, coś dźwigać nawet. Ja jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Dopiero na końcu mamy to, co ja myślałem, że już po trzech pierwszych wyrazach otrzymałem. To ukojenie otrzymuję wtedy, kiedy się zdecyduję wziąć na mnie, na siebie jarzmo Chrystusa. Czy my rozumiemy słowo jarzmo? Dzisiaj nie jest używane. Ja tylko może taki obraz namaluję. To jest taka rama składająca się z dwóch otworów i jak dwa woły ciągnęły pług albo wóz, to jarzmo powodowało, że te dwa woły musiały iść razem w tym samym kierunku i wykonywać tę samą pracę. Nie można było, bo ten wóg, aby tego jarzma nie było, to jeden by chciał pójść w lewo, drugi w prawo, bo tam była lepsza trawa, prawda? I nic by z tej pracy nie wyszło. Więc dlatego takie jarzmo. I tutaj Jezus nie powiedział, że jak przyjdziesz do mnie, to ja wezmę twoje jarzmo i poprowadzę cię przez twoje życie. A wielu ludzi tak myśli. Przyjąłem Jezusa i teraz niech on idzie ze mną, dokąd ja chcę. A Jezus powiedział, weź na siebie moje jarzmo. To znaczy, mając tą ramę z dwoma otworami, w jednym otworze już jest Jezus, a drugiego ja wkładam moją głowę i dokąd On idzie, ja idę. Tak jak On idzie, tak ja za Nim muszę podążać, prawda? Jeżeli On się zatrzyma, ja się zatrzymuję. Jeżeli On robi zwrot, jeżeli On się modli, jeżeli On rozmawia z Ojcem, to znaczy właśnie wzięcie jarzma. To jest to wejście na wąską drogę. Koni tam nie ma luzu. O nie! Luz zostaje na szerokiej drodze. Każdy robi, co chce, robi, jak chce. Ludzie się czują dobrze, nawet chrześcijanie. Bo każdy może robić, co chce, założyć sobie kościół, jaki chce. Jezus mówi, weźcie moje jarzmo. Nowy Testament jest pełen przykładów. Życie apostoła Pawła. Zobaczmy, on pisze tak w 2 Koryntian 7 rozdział, 5, 6 wiersze. Kiedy bowiem przybyliśmy do Macedonii, a wiem jak to było, on szedł, chciał iść tam gdzieś w inną stronę, Duch Święty w nocy mówi, nie, tam nie pójdziesz. Jarzmo, prawda? Nagle Paweł poczuł, że on chciał tam, a to jarzmo, nie, pójdziesz do Macedonii. Przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni, tu znowu Biblia Gdańska, wejrzymy, uciśnieni. To jest to samo słowo, wąska droga. Tak, to jest to samo słowo, które mu określa charakter wąskiej drogi. Uciśnieni. Czyli uciśniony człowiek to nie może sobie robić, co chce, ale musi dźwigać ten ciężar, który jest tam na niego. Boże, Jezus mówi, weźcie na siebie jarzmo. Kochani, znowu wracam do tego zaproszenia. Ludzie myślą, że jak przyjdą do Jezusa, zrzucą siebie wszystkie ciężary i już nic więcej nie będą musieli dźwigać. Do żadnych obowiązków więcej nie będą przyjmować, żadnej odpowiedzialności. Nie. Dziś jest tyle fałszywych Ewangelii głoszonych, dlatego nieraz tłumy widzimy, ale tak naprawdę Jezus powiedział niewielu tylko wejdzie. Zewsząd byliśmy dręczeni, na zewnątrz walki, wewnątrz obawy, lecz ten, który pokrzepia uciszonych, Bóg podniósł nas na duchu przez przybycie Tytusa. Nie idzie sam, prawda? To jest właśnie ten piękny obraz, że na tej wąskiej drodze jeden z drugim idą razem, ramię w ramię, ocierają się, potrzebuje pomocy, już jest ktoś. Nie, że wołam gdzieś tam, dzisiaj korzystamy z internetu, proszę o pomoc, no będziemy się modlić gdzieś w Australii o kogoś gdzieś tam w Kanadzie. Prawda? Zupełnie inaczej się czujemy, gdy prosimy o modlitwę, ktoś przyjdzie, położy rękę, prawda, i się czujecie różnicę? Dlatego na tej wąskiej drodze to właśnie doświadczamy tego, że idziemy blisko siebie, jeden koło drugiego. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze 6 rozdział, 2 wiersz. Jedni drugich ciężary noście i tak wypełnicie prawo Chrystusa. Jak możemy nieść jeden drugiego ciężary, pomagać jeden drugiemu, kiedy między nami jest dystans? nie znamy się, rozdzieleni jesteśmy, jeden tam, drugi tam, wiecie. Ja wiem, że często właśnie nabożeństwa, i dzisiaj też to, są osoby, które pozdrawiam was, którzy oglądacie przez internet, ale to nie jest to samo, co być razem tutaj. Ja rozumiem, ktoś jest chory, ma obowiązki, ale no, a dzisiaj pada, to nie pójdę do kościoła, prawda? Są takie przypadki? Nigdy nie doświadczymy tego, co możemy przeżyć, gdy jesteśmy razem, gdy jesteśmy blisko siebie. To zapewnia nam Jezus, gdy idziemy na Jego zaproszenie drogą wąską, gdzie jest ciasno, gdy jeden drugiego odczuwa, gdy jeden... Napisane, ze smutnymi mamy się smucić, prawda? Z cieszącymi mamy się radować. To możemy tylko wtedy, kiedy idziemy razem. I to właśnie zapewnia nam ta wąska droga. Droga, którą jest sam Jezus Chrystus. My nie możemy sami sobie drogi wyznaczyć. My nie możemy sami sobie kierunku naszego duchowego życia i rozwoju wyznaczyć. Nie, Jezus jest drogą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. My świetnie znamy ten werset, prawda? To jest droga. Ale wiecie, żeby iść drogą, no, najczęściej korzystamy ze światła słonecznego, prawda? I w dzień, no, w nocy, wieczorem, to mamy lampy zapalone, jak jest ciemno, no, to trudno nam jest iść drogą. Na pewno zdarzyło się nieraz, gdy musieliśmy gdzieś jakąś drogę pokonać, nie było światła, było ciemno, to wpadliśmy w dół, przewróciliśmy się, prawda? Jest niebezpieczny nawet. Dlatego Jezus, mówiąc o tym, że On jest drogą, zapraszając nas na tę drogę, którą jest On sam, On również zapewnia, Ewangelia Jana 8, rozdział 12, wiersz, ja jestem światłością świata. Kto idzie? Tu mamy tego pielgrzyma, prawda? I kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. To jest coś, co jest nam bardzo potrzebne. Wtedy widzimy tego brata czy siostrę, który jest w potrzebie. Wiemy, komu pomóc, wiemy, o kogo się pomodlić i jak się pomodlić. Wiecie, bo chodzimy w światłości. Nam światło jest potrzebne. Jak kiedy nieraz jadę i u kogoś nocuję, się patrzę na moją przyjaciółkę, to ja zawsze ze sobą zabieram latarkę. Bo kiedy w nocy muszę wyjść, to nie muszę zapalać światła w całym domu i budzić wszystkich, tylko zapalam sobie latarkę i ona mi wystarczy. Potrzebuję światła. Tak my w życiu potrzebujemy światła, drodzy. Bo bez światła pobłądzimy, bo bez światła sobie guzów nabijemy, bo poranimy się. Naprawdę, nie damy rady bez światła. Jezus zapewnia nas. Mówi, ja jestem światłością świata. Później dalej w tym 12 rozdziale mówi, jeszcze przez krótki czas jestem pośród was. On mówił o swojej fizycznej obecności. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. Kto bowiem chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Jeżeli chcemy iść tą wąską drogą, to mamy tylko jeden wybór. Iść w światłości Jezusa Chrystusa, a ta światłość jest doskonała. Tam się nic nie ukryje. Tam wszystko doskonale widać, jest bardzo precyzyjna. Wiecie, że w pierwszym wieku chrześcijan, tych, którzy wierzyli, przyjęli Jezusa, wierzyli, naśladowali Jezusa w swoim życiu, nie nazywali baptyści, dziesiątkowcy, metodyści. Nie było takich nazw. Nazywali drogą zbawienia. To jest droga, tak, drogą nazywali ludzi, którzy się gromadzili jako zwolennicy Chrystusa. Droga zbawienia lub droga prawdy. Najczęściej te dwa wyrażenia funkcjonowały w pierwszych wiekach. Apostoł Paweł, zanim stał się apostołem, w Dziejach Apostolskich Łukasz zapisał takie słowa, że Szaweł udał się do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli znalazłby jakiś zwolenników tej drogi, czyli naśladowców Chrystusa, bo Chrystus jest drogą. Zobaczmy, życie z Chrystusem, życie chrześcijańskie od razu kojarzyło się z drogą, bo Jezus zaprasza przez ciasną bramę na wąską drogę. I oni byli świadomi tego, że ich życie to jest właśnie pójście drogą za Chrystusem. To jest chodzenie w Chrystusie. I później apostoł Paweł, kiedy składał świadectwo o swoim nawróceniu, już dalej, bo 22 rozdział Dziejów Apostolskich, pisze tak, prześladowałem tę drogę, domagałem się nawet śmierci, gdy wiązałem, wtrącałem do więzienia mężczyzn i kobiety. On wiązał i wrzucał do więzienia mężczyzn i kobiety, ale on wiedział o tym, że on prześladował drogę, którą jest Chrystus. Kochani, w oczach Boga my jesteśmy utożsamiani z Chrystusem, kiedy idziemy drogą, którą jest On sam. Bo jeżeli nie idziemy drogą, którą jest Chrystus, to ja nie wiem, jak Bóg nas postrzega. To jest jedna strona, a druga strona, diabeł również, gdy patrzy na nas, a my idziemy drogą Chrystusa, to on widzi Chrystusa, a nie pojedyncze owieczki, które może dopaść i tam po kolei załatwiać, prawda? Kiedy idziemy drogą Chrystusa, to diabeł wie, że kiedy chce nam zaszkodzić, to ma do czynienia z kim? Z Chrystusem. I apostoł Paweł, on był tego świadomy. Później, kiedy zanim Paweł przyszedł do Efezu, chcę namalować taki obraz właśnie tej drogi, jak to funkcjonowało na początku chrześcijaństwa. Apolos też był kaznodzieją, nauczycielem, przyszedł do Efezu. I taki oto mamy zapis. 18:25 Dzieje Apostolskie. Znał on drogę Pana. Nie świadectwo o Chrystusie, nie to, co ludzie mówią o Chrystusie. On znał drogę Pana, to znaczy znał Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. On znał drogę Pana, przemawiał z wielkim zapałem, nauczał dokładnie tego, co czuło Jezusa, wiedząc tylko o chrzcie Janowym. I dlatego później Duch Święty spowodował, że Paweł przyszedł do Efezu. I czytamy, gdy jednak niektórzy, 19 rozdział Dziejów, gdy jednak niektórzy trwali z uporem w niewierze i mówili, bo Paweł zaczął mówić to samo. I wtedy właśnie, kiedy Paweł mówił o drodze, mówił o Chrystusie, który jest drogą, wzywał wszystkich, by weszli na tę wąską drogę, my naśladowali Chrystusa, to wywołało sprzeciw. Ja nieraz tak zastanawiam się, my dzisiaj głosimy, jak to się mówi, płuca wypluwamy, by przekonywać ludzi do Ewangelii, ale nie widzimy żadnego sprzeciwu ze strony świata. Może za mało prezentujemy drogę, którą Bóg wyznaczył nam, abyśmy na nią weszli. My często zapraszamy ludźmi, tylko zrzućcie ciężary, a reszta będzie jak spłatka. Wszystko się ułoży w życiu. A nie mówimy całej prawdy o tym, bo my dopiero później w życiu, kiedy naśladujemy Chrystusa, to doświadczamy wszelkie uciski, jakieś przeszkody, walki, sprzeciwy ze strony ludzi, że nas nienawidzą, nie lubią nas, sprzeciwiają nam się, prawda? Później tego doświadczamy. Ale tego nie chcę mówić, bo kogo mamy zrażać ludzi, żeby nie przyjęli. Kochani, kiedy mówimy Ewangelię, to musimy mówić całą Ewangelię. Mówić o tym, co naprawdę ludzi czeka. I dlatego Paweł o tym mówił. I zobaczmy, jaka była reakcja. Gdy jednak niektórzy trwali z uporem w niewierze i mówili źle wobec drogi. Znowu ludzie się sprzeciwiali drodze. Nie Pawłowi, nie Apolosowi, ale sprzeciwiali się drodze, bo w ich zwiastowaniu ta droga była tak wyraźna, że ludzie mieli do czynienia z drogą, a nie z nauką apostoła Pawła. To jest bardzo ważne. I oni potem przenieśli się do jakiejś szkoły Tyranosa i dalej sobie apostoł Paweł w ten sposób powiedział. Zobaczmy, apostoł Paweł stoi przed królem, przed namiestnikiem króla, przed Feliksem w Cezarei. Ma to miejsce, to jest 24 rozdział. To jednak przyznaję przed tobą, mówi Paweł, że służę Bogu moich ojców zgodnie z tą drogą, którą on nazywa... Oni Żydzi nazywają jak sektą, heretykami nazywają ich, a to jest droga. Kochani, to jest nasza jedyna droga, to jest nasze zbawienie. Gdyby się ciebie zapytali, no na czym polega twoje zbawienie? No Jezus uwolnił mnie od grzechów, od nałogów, jestem wolnym człowiekiem, kocham lepiej żonę i męża, prawda? Zmienił mnie Jezus i tak dalej. Zbawienie jest nowym życiem, tak? Bo to nie jest tylko, od czego nas Jezus uwolnił, ale na czym teraz polega nasze życie? Jak my teraz żyjemy? Wiecie, ja pamiętam, kiedyś w czasy rodziny organizowaliśmy takie małżeństwo, czy jeszcze nie byli małżeństwem i ten człowiek był niewierzący, ta jego przyjaciółka była osobą wierzącą i chciałem z nim porozmawiać tak bardziej o Ewangelii właśnie. No i on mówi, no wiesz co, mówi, jak ja tutaj słyszę te świadectwa, które wy mówicie, ten był alkoholikiem, tamten bił żonę, tamten nie kochał dzieci, tamten kradł, a jestem porządnym człowiekiem. Pracuję uczciwie, 8 godzin dziennie, wykonuję wszystko to, co mi polecą, nikogo nie okradłem, zawsze za przejazd tramwajem płacę. Naprawdę, ja nic z tego nie... Z czego ja mam się nawrócić? Być może nie widział w swoim życiu życia ludzi wierzących. Jak sobie radzą z trudnościami, z chorobami, ze śmiercią wśród najbliższych w rodzinie, jak sobie radzą z brakiem pieniędzy, jak sobie radzą z wieloma innymi sytuacjami, prawda, w których się znajdują, być może tego nie widział, bo to jest tym clue naszego świadectwa. Jak my sobie w życiu radzimy, idąc tą wąską drogą, że my na każdym kroku zdajemy sobie sprawę, że sam nie dam rady. Tak, ja potrzebuję Pana, ale ja potrzebuję również Ciebie i Ciebie. Ja potrzebuję mego brata i siostry. Bo chrześcijaństwo to jest wspólnota. Chociaż Billy Graham kiedyś powiedział, gdyby był jeden grzesznik na świecie, to i tak Chrystus by za niego umarł. Wiecie, to jest podkreślenie tylko znaczenia śmierci Chrystusa. Ale wiemy, że tych grzeszników jest dużo więcej i tak samo po drugiej stronie, chociaż jest mniej, ale jest sporo ludzi, którzy tworzą tłum, ponieważ idą blisko siebie, jeden drugiego potrzebuje, jedno od drugiego nie ucieka, jeden od drugiego się nie zamyka. Właśnie to powoduje, że idąc tą drogą pomagamy sobie nawzajem. Droga. Teraz drugi punkt. Jak idziemy tą drogą? Bo to jest bardzo ważne, drodzy. To nie jest tak, jakoś tam Pan Bóg da nam przeżyć ten dzień. Nie, my musimy użyć naszej myśli, naszego pragnienia wewnętrznego, które mamy, jak mamy przeżyć, co mamy robić. I dlatego ja znalazłem właśnie w Biblii trzy rodzaje chodzenia drogą Jezusa Chrystusa. Dlatego nazwałem to przypowieść o trzech wędrowcach. To nie znaczy, że trzeba być jednym albo drugim, ale ja chcę powiedzieć o trzech jak gdyby formach. Ja bym powiedział nawet może w trzech prędkościach, trzech jakichś takich charakterystykach naszego chodzenia drogą Bożą, tą wąską drogą. I pierwsze to jest takie określenie, peripateo po grecku znaczy ono około 100 razy. I ono najczęściej znaczy, bo tak kiedy Jezus szedł, kiedy uczniowie, apostołowie szli, to jest to słowo wszędzie użyte. Ale również to słowo oznacza sposób życia, czyli postępowanie w życiu. To jak my żyjemy. To, jak nas ludzie widzą, bo ludzie widzą, wiecie, oni nie widzą mego charakteru, czy co ja czuję, co ja myślę. Ludzie widzą, jak ja postępuję, prawda? Jak ja śmiecę, jak ja kradnę, jak ja robię inne rzeczy, prawda? Czy ja pomagam innym, ludzie to widzą. To jest mój styl życia, to jest moje chodzenie przed Panem. Znamy takie określenie, chodzić przed Panem. To znaczy, Pan mnie widzi i ja wiem, jak postępować. Wtedy nie ukradnę, wtedy złego słowa o nikim nie powiem, prawda? Bo to, musimy mieć tę świadomość zawsze. To jest właśnie to. Wiecie, i najlepszym obrazem tego naszego chodzenia, tego stylu życia, czyli tego chodzenia drogą, to jest właśnie Efezjan 2 rozdział. I tam apostoł Paweł mówi na początku tak. Byliście umarli wskutek waszych występków i grzechów, w których niegdyś, no i teraz tak, Biblia, ta, której cytuję, ma, żyliście postępując, aż dwa słowa użyte, żeby wyjaśnić, że to jedno greckie słowo peripateo znaczy chodzić. Może chodzić tylko żywy człowiek, martwy raczej nie będzie chodzić, prawda? Więc dlatego tu jest powiedziane w tym przekładzie, żyliście postępu, czyli postępowanie to jest to nasze chodzenie drogą Jezusa Chrystusa, jak my postępujemy. Według zasad tego, zanim narodziliśmy się na nowo, według zasad tego świata. Posłuszni komu? Władcy sił, które unoszą się w powietrzu, duchowi, który teraz działa w synach buntu. Prawdopodobnie przekład Brytyjki, tak? No, też dobry. Kochani, postępowaliśmy, tak chodziliśmy. Takie było nasze to peripateo, ale teraz dalej w 10 wierszu mówi, zobaczcie, tam jest mowa o tym, że z łaski zbawieni, nie przez uczynki, nie właśnie przez to, jak ten mój przyjaciel, o którym mówiłem, że przecież jestem dobrym człowiekiem, nic złego nie zrobiłem, to należy mi się zbawienie tylko dlatego, że jestem dobrym człowiekiem. Nie, ja powiedziałem. Wszyscy musimy się nawrócić, wszyscy musimy porzucić grzeszne życie, wszyscy musimy się narodzić na nowo. I tam mówię o tym właśnie, że ożywił nas Bóg i nie przez uczynki, ale z łaski. I 10 wiersz to jest właśnie jakby cel, ujmuje całą tę prawdę, o której chcę mówić. Przez Niego bowiem zostaliśmy, w zasadzie powinno być jesteśmy, i chyba tu jest w tym Brytyjce, przez Niego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich chodzili, tu mamy, a ja miałem postępować, abyśmy w nich postępowali. Aby na tym polegało nasze życie, byśmy pełnili dobre uczynki, do których Bóg nas przeznaczył, zanim urodziliśmy się. Dlatego celowo podkreśliłem tę formę czasu teraźniejszego. Jesteśmy stworzeni. Kiedy Bóg stworzył nas, to przeznaczył nas. Wiecie, to słowo przeznaczyć, ono tam w oryginale znaczy, to jest taki majstersztyk. Nie wiem, czy jakieś jest inne, bardziej polskie słowo, bo to jest trochę obce, ta pożyczone. Majstersztyk to znaczy szczególnie coś zrobione, jako coś takiego no, precyzyjnego, dokładnego, przeznaczonego do określonego celu i ten cel może być osiągnięty dzięki temu, że to właśnie tak zostało stworzone. Tak, ten cel, który Bóg nam wyznaczył, możemy zrobić tylko my. Bóg nas, każdego z nas człowieka, mężczyznę i kobietę stworzył do określonego celu i dzięki temu, że wejdziemy na wąską drogę, będziemy prowadzeni przez Jezusa Chrystusa i teraz będziemy mówić, a tą jak gdyby taką stałą rolę kierowniczą nad nami będzie spełniać Duch Święty. Wtedy możemy osiągnąć ten cel, robić to, do czego zostaliśmy przeznaczeni. I dalej w 4 rozdziale tego samego listu apostoł Paweł pisze, on tu już wygłasza naukę, on naucza, on właśnie kształtuje wierzących ludzi, mówi na czym polega ich życie. Proszę więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali. To jest pierwszy, trzeci, do trzeciego wiersza, 4 rozdział Efezjan. Proszę więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, bym powiedział, zgodny z powołaniem, które otrzymaliście z całą pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich, znowu idziemy razem, prawda, ocieramy się o siebie nawzajem, znosząc jedni drugich razem w miłości, nie kuksańca, co się tak na mnie pchasz, prawda, tylko w miłości, dzięki Bogu za to, że jesteś blisko, że mogę ci pomóc, że ty możesz mi pomóc. To jest właśnie ta droga, którą idziemy. Znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój. Do tego zostaliśmy stworzeni i dlatego musimy przejść przez drogę, o której mówi nam Słowo Boże, o której mówi tutaj apostoł Paweł. 6 rozdział listu do Rzymian, to jest rozdział, który ja bardzo lubię. On naprawdę maluje obraz, na czym polega nasze życie. I tam w 4 wierszu, 6 rozdział mówi tak. Zostaliśmy więc pogrzebani w Nim, w Chrystusie, przez zanurzenie w śmierć. I tu mam na uwadze chrzest, który każdy z nas przeszedł, zrobiliśmy to jako wyraz posłuszeństwa, jako wyznanie naszej wiary, takie publiczne, obrazowe wyznanie naszej wiary, że umieramy dla starego życia, prawda? Zanurzeni w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dzięki chwale Ojca i my prowadzili nowe życie. I my prowadzili nowe życie, czyli żyli nowym życiem, idąc tą drogą. To jest właśnie cudowne. I w 8 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł przechodzi nagle, gdy w 7 rozdziale mówi o tej walce, że chciałbym, nie mogę, że wiem, co powinienem, ale we mnie jakaś dziwna siła, prawo śmierci i nie pozwala mi to osiągnąć. I nagle przechodzi do 8 rozdziału i mówi w 1 wierszu tak. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, gdyż nie postępują według ciała, ale według Ducha. I tu nie ma właśnie Biblii tej brytyjskiej tego, bo cały werset brzmi, nie, którzy postępują, chodzą nie według ciała, ale według ducha. Wybrali nowy kierunek, wybrali nowy zarząd, nowe dowództwo, którego słuchają, prawda? To jest to, co codziennie w naszym życiu, czego doświadczamy. Dalej już nie będę, bo widzę, że ten czas nam ucieka. Kochani, jest mowa o orężu światłości. To jest znowu nawiązanie do chodzenia. Ten oręż światłości to jest słowo, które znaczy mieć instrumenty, narzędzia. Tak jak przedtem służyliśmy grzechowi, byliśmy niewolnikami tych pożądliwości, tak teraz Bóg wyposażył nas w różne zdolności, dał nam różne narzędzia, abyśmy chodzili w światłości, abyśmy czynili to, by nasze życie w światłości było zachętą, świadectwem, by pociągało, solą jesteśmy, prawda, by pociągało innych. Dlatego pozwólcie, że przejdę do tego kolejnego wędrowcy, który nie tylko, że idzie, ale maszeruje, bo to jest kolejne słowo, które ja znalazłem w Nowym Testamencie. Stecheo, to znaczy maszerować. Ja nie byłem w wojsku, ale wiem, na czym polega maszerowanie. Na czym polega? Lewa, 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 tak? Pamiętam, kiedyś jedna mama poszła na przysięgę swojego syna, którego bardzo kochała, no i ten synek nie szedł. Lewa, tylko on prawą nogą do przodu. Mama popatrzyła, ponieważ synka bardzo kochała, mówi, czemu całe wojsko idzie nie w nogę? Całe wojsko musi iść w nogę. Bo na tym polega ten marsz pod dyktando Ducha Świętego. Tak, nasze chodzenie ma również formę marszu. Tak nam mówi Biblia.
Właśnie tutaj piąty rozdział listu do Galacjan, ten kochany rozdział, który mówi, abyśmy wydali owoc ducha i miłość, i łagodność, i cierpliwość, prawda? Ten piękny owoc ducha to jest to, jak ludzie nas widzą, przez co sądzą, że jesteśmy wierzącymi ludźmi. Prawda? Nie, że widzą, ci poszli do kościoła, nazwa Elim, to są na pewno wierzącymi. Nie, właśnie to jest owoc. I tam właśnie w tym piątym rozdziale, 24-25 wiersze, ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało, umarli wraz z Chrystusem, właśnie to jest nawiązanie do tego. Ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami, pożądliwościami, tym starym życiem. Jeśli żyjemy według ducha też postępujemy, tu jest. I to nam nie mówi o charakterze tego chodzenia, bo tam jest greckie słowo maszerujemy. Czyli Duch Święty nam mówi lewa, lewa, lewa i my idziemy tak jak Duch Święty i wtedy możemy wydać owoc ducha. Bo jeżeli nie idziemy w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, to czy możemy powiedzieć, że wydajemy owoc ducha? Zastanówmy się nad tym. Tylko wtedy, kiedy kroczymy. W liście do Filipian, 3 rozdziale, apostoł Paweł pisze, na ileż więc jesteśmy doskonali, tak myślmy. A jeżeli inaczej myślicie, Bóg wam to objawi. Poza tym trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. I teraz 17 wiersz. Bracia, jeśli bądźcie moimi naśladowcami, podążajcie za przykładem tych, którzy postępują. I tu jest właśnie to słowo, maszerują zgodnie ze wzorem. Maszerują zgodnie ze wzorem. Kochani, my wszyscy mamy wzór. On się nazywa Biblia. Nie ma innego wzorca. Wiecie, my mamy wzorzec metra. Mnie tak w szkole uczyli. Pamiętacie? W Sewru pod Paryżem, odpowiedni stop metalu. Nie, to już nie jest wzorzec metra. Dzisiaj wzorcem, nie powiem wam dokładnie, ale to jest fala określonej częstotliwości i to jest nawet podstawowa jednostka, to jest milimetry jakieś, które tam pomnożone przez ileś dają w ten odcinek metra. To jest generator na jakimś tam kwarcu czy czymś zbudowany i to daje nam gwarancję, że ten odcinek tej fali da nam dokładnie 1 metr, dlatego że ten metal, tak czy owak globalne ocieplenie, on może już nie mieć metra i tak dalej. Wiecie, to jest wzorzec. Kiedy idziemy według wzorca, jaki nam dyktuje Biblia, kochani, możemy być zawsze pewni, że nigdy złego wzorca nie przełożymy do swojego życia, czy naszego życia do złego wzorca. O, wiecie, tak często ludzie mówią, tam jest gorszy, tam jest większy grzesznik, no to my się dobrze czujemy wtedy, prawda? No przecież są gorsi od nas. Kiedy nieraz stoję w kolejce, ktoś się pyta, czy jestem ostatni, a ja mówię, nie, są gorsi ode mnie. Nie lubimy tego, prawda? Kiedy się porównujemy do Boga, do Chrystusa, a Bóg mówi, bądźcie świętymi, jak najświętszy człowiek jest. Święta Matka Teresa, nie czy papież. Nie. Jak ja jestem święty. I tylko Duch Święty może nas poprowadzić nas tak, że będziemy cały czas, cokolwiek robimy, przymierzać do wzorca. Jakikolwiek owoc wydajemy, przymierzać do wzorca. Tak, to jest owoc ducha, możemy powiedzieć. Dlatego to nasze chodzenie musi być marszem zgodnie z tym taktem, jaki wyznacza nam Duch Święty. I trzecie słowo jeszcze, czyli trzeci ten wędrowiec, który idzie, to jest słowo trecho, które znaczy biec w określonym kierunku. Podobało mi się bardzo, bo dzisiaj większość refrenów, które śpiewaliśmy, mówili, patrz na Jezusa, skieruj swój wzrok na Jezusa, wpatrywuj się w Chrystusa. To jest właściwy kierunek, abyśmy się wpatrywali w Chrystusa. I wiecie co, kiedy się wpatrujemy w Chrystusa, to w naszym sercu rośnie pragnienie zbliżenia się do Niego, postępowania tak jak On i chcemy to osiągnąć za 5 lat? Od razu, od razu. I pierwszy taki obraz tego słowa, biec, trecheo jest Mateusz 28:8, czyli zmartwychwstanie Chrystusa. Niewiasty przyszły do grobu. Odeszły więc szybko od grobu i ze strachem i z wielką radością pobiegły przekazać to jego uczniom. Apostoł Paweł pisze do Koryntian w pierwszym liście, 9 rozdział, ostatnie wersety, 25-27. Każdy zaś, kto staje do zawodów, wszystko wytrzymuje. Tamci, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Tak więc biegnę. Nie na oślep, lecz walczę nie na pięści, lecz nie jak ktoś, kto uderza w próżnię, ale opanowuje własne ciało, traktuje jak nie. Tu chodzi o to, że stosuje się do określonych reguł. Później w liście do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty wiersz, on mówi też o tym, nawiązuje, że biegnie zgodnie z regułami, zasadami. Może słyszeliście nieraz, że ktoś pierwszy jest na mecie, dostaje medal, a potem jest dyskwalifikacja. Jeżeli na pewno będziecie oglądać mecze teraz, prawda, dzisiaj nawet. Jest taki moment, spalony czy niespalony? Prawda? Jeden mówi spalony, drugi mówi niespalony. I wtedy sędzia robi coś takiego. Wiecie, co znaczy? WOR. Idzie sprawdzić na ekranie linię, w jakiej byli piłkarze, czy był spalony, czy nie był spalony. Nasze oko nie jest w stanie tego zauważyć, bo nawet ten liniowy może powiedzieć, że tam nie było spalonego. Ale WOR opiera się na technice, na technologii, na kamerach, które nie 30 klatek na sekundę, ale 300 klatek na sekundę. I teraz jeżeli to rozłożą w czasie, to można dokładnie zobaczyć każdy ułamek sekundy. A jak myślicie? Bóg potrzebuje WOR? Bóg jest. I On widzi nas doskonale. On widzi każdy nasz ruch. Nam się może wydawać, nic złego nie zrobiliśmy, nie pomyśleliśmy. O nie, Bóg zna nasze zamiary, nasze zamysły i dlatego, kochani, musimy postępować zgodnie z zasadami. A gdzie mamy te zasady podane? Pastor ogłosił w zborze, tak? Każdy z nas ma Biblię. Podobało nam się to, wiele osób powiedziało na tej konferencji, Jim Cymbala, gdy mówił, gdy rozmawia z ludźmi, mówi, jest napisane? To jest prawdą. A ktoś mówi coś innego, mówi, a gdzie to jest napisane? Nie ma w Biblii? Ja tego nie przyjmuję. I to jest bardzo prosta zasada. W naszym życiu, kiedy idziemy, kiedy ludzie mówią, rób to, nie rób tego, że dobrze robisz lub źle robisz, jest w Biblii napisane, czy nie jest napisane? Jedyna niezmienna prawda to jest właśnie Słowo Boże. Tu jest napisane. No tak, ale każdy... Tak, ludzie będą inaczej tłumaczyć, ale kochani, prędzej czy później Bóg nas wszystkich rozliczy według tego, jak postępowaliśmy zgodnie ze Słowem Bożym. Tam jest jeszcze taki jeden dromos, takie słowo, które mówi właśnie o tym, że gdy biegniemy, to myślimy o celu. Ktoś mi powiedział, że szczególnie sprinterzy, tak, to się mówi sprinterzy, to na 100 metrów biegną, że gdy sprinter wyskakuje z bloków, on nie widzi tłumów, on nie widzi nic. On widzi tą taśmę tam na końcu. On tylko to jedną rzecz widzi. I to powoduje, że on robi wszystko ponad swoje własne siły. Kochani, nogi mu wyrywają się ze stawów, ale biegnie, bo on do tej taśmy musi pierwszy ją przerwać. On musi dolecieć, biec. I często jest tak w naszym życiu, kochani. Kiedy Duch Święty, gdy czytamy Biblię, gdy słyszymy, czy świadectwa, czy zwiastowanie, są różne sytuacje, kiedy Słowo Boże dociera do naszego serca. My, którzy idziemy za Panem, my, którzy wiemy, na czym polega maszerowanie w rytm Ducha Świętego i to robimy, ale są takie momenty, że rzucamy wszystko i biegniemy. Biegniemy, by być blisko Pana. Czy tego doświadczamy? A to jest obecność Boga w naszym życiu. Właśnie nawiążę jeszcze raz do tego, o czym ta myśl się pojawiła, gdy śpiewaliśmy, gdzie dwoje lub troje, tam ja jestem. Na co zwracamy uwagę? Na kogo zwracamy uwagę? Na tych, którzy tu stoją, jak są ubrani, jak śpiewają, może ktoś zafałszował? A dlaczego ten siedzi tam, a biegł niedzielę siedział tam, a może coś pogorszyło? O tym myślimy? Czy przychodząc tutaj na to miejsce, myślimy o tym, który jest pośród nas? Właśnie tylko powtórzę przykład, który słyszeliśmy na tej konferencji. Jan, gdy na wyspie Patmos, apostoł Jan, znowu my się uśmiechamy, bo musimy mówić, jeżeli powołujemy się na Jana, to musimy powiedzieć konkretnie, o jakiego Jana chodzi, żeby nikt nie szukał Jana pośrodku nas, prawda? Jan apostoł, gdy był na wyspie Patmos i gdy widział Jezusa, 7 świeczników, 7 zborów, i tego jednego stojącego pośród. I on później te listy pisał o tych zborach i tak dalej, ale mógł napisać to, mógł wykonać to zadanie tylko dlatego, że on cały czas widział i skoncentrowaną uwagę miał na tym jednym, który stał pośrodku. Jezus. Czy Jezus jest zawsze najważniejszy w naszym życiu? Czy wszystko robimy dla Jezusa, dla Niego? Gotowi nawet rzucić wszystko i biec? Bo gdy biegnie człowiek, to on nie myśli o tym, co robią ludzie dookoła, czym klaszczą, czy nie klaszczą, czy go wyzywają, nieważne. On musi dobiec do celu. To jest ten bieg właśnie, który jak gdyby podsumowuje całą naszą aktywność na drodze, którą wybraliśmy. Jest to wąska droga. Nie ma tam miejsca na dowolność. Niektórzy myślą, wolność w Chrystusie, to nikt nie będzie mi mówić, co mam robić. Nie, to nie jest ta Ewangelia, która była zwiastowana. To są różne nauki, które dzisiaj diabeł wrzuca, aby zamieszać, aby nie było rozwoju, aby ludzie duchowo nie wzrastali. Zastój jest przeszkodą we wzroście. My musimy iść, maszerować i biec. I niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy nigdy nie ustawali. Tym chciałem się z wami podzielić. Powstańmy, drodzy, zakończę modlitwą. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoja droga...